Am I speaking to Mr. Chris Botti?
Czy rozmawiam z panem Chrisem Bottim?
Tak jest. To wspaniałe uczucie i przywilej móc rozmawiać z tobą. Po pierwsze, chciałbym zapytać cię o twoją płytę Volume 1, wydaną jesienią ubiegłego roku. Kiedy słuchałem jej po raz pierwszy, odniosłem wrażenie, że te utwory, te standardy znaczą dla ciebie bardzo wiele, że są ci bliskie. Jak długo zajęło tworzenie setlisty tej płyty? Czy to było coś w rodzaju twojego top 10 ulubionych utworów? To interesujące, że zadajesz mi pytanie o tworzenie setlisty, bo dokładnie tak to wyglądało. Było dużo czasu podczas COVID-u, kiedy cały świat się na swój sposób wyłączył. Siedziałem sam w swoim mieszkaniu, próbując zaaklimatyzować się do różnych melodii w stylu Danny Boy, po prostu grając je na luzie i sprawdzając, jak brzmią na trąbce. Czasami grasz melodie, które są wspaniałe, ale niekoniecznie sprawdzają się, kiedy zagrasz je na trąbce. Brakuje im tej rozpiętości muzycznej. Yes. Ona jest tym, czego zawsze szukam w tego rodzaju materiale. Co twoim zdaniem sprawia, że dana piosenka staje się ponadczasową? Mam nadzieję, że to interesujące pytanie. Innymi słowy, jak stworzyć standard? A może to w ogóle niemożliwe do wykalkulowania? Możesz wykonać wielką piosenkę, ale jeśli nie zrobisz tego ponadczasowo, to wykonanie nie stanie się ponadczasowym. Na przykład Danny Boy w ogóle nie miał trafić na album. To była piosenka do odrzucenia. Po prostu usłyszałem, jak David Foster gra ten wstęp do niej bardzo spokojnie i majestatycznie, zupełnie nie jazzowo, na tak wiele sposobów, że aż mnie to uderzyło. Pomyślałem, o Boże, musimy nagrać Danny Boy, ponieważ zabrzmiał tak dostojnie. Czy to, co mówię, ma sens? Tak, oczywiście. Wiesz, sama piosenka się nie zmieniła, tylko sposób, w jaki do niej podeszliśmy, zadecydował o jej charakterze. Podobnie zresztą jak cała płyta. A zaczęło się od błędu Davida, który po prostu bawił się grą, i mój przyjaciel Taylor Eckstein, który również gra na tej płycie, przybiegł do mnie i powiedział: o mój Boże, musisz tego posłuchać, to jest niezwykłe. Takie rzeczy dzieją się bez przygotowania i działają na naszą korzyść. Yes, więc to była właściwa piosenka w najwłaściwszym momencie. Dokładnie tak. Bardzo się cieszymy, Chris, że będziemy mogli posłuchać ciebie i twojego znakomitego zespołu w Polsce już mają. Będziesz grał w wielu pięknych miejscach, takich jak Nospr w Katowicach, także we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Czy masz jakieś specjalne wspomnienie z koncertów w Polsce, które już za tobą? Mówiłem o tym w każdym wywiadzie, jakiego udzieliłem na przestrzeni 20 lat. To już prawdopodobnie moja 19. podróż do Polski. Jest to mój ulubiony kraj do występów poza USA. Wspaniale to słyszeć. No wiesz, ci ludzie, ci muzycy, którzy podróżują do Polski, znają doskonale waszą bogatą historię muzyki klasycznej, doceniają inteligencję waszej publiczności. Jest ona tak ciepła, tak bezpośrednia, a jednocześnie z tak wielką wiedzą o jazzie, muzyce klasycznej i wielu innych sprawach. To jest coś, czego zawsze wyczekuję. Pamiętam, że za pierwszym razem graliśmy w malutkim klubie w Warszawie i pamiętam, jak wszyscy byli dla nas mili. To się nie zmieniło i to jest coś, co poruszyło mnie i jednocześnie popchnęło moją karierę. Niemal każdy artysta, każdy wykonawca twierdzi, że każda publiczność jest inna. Gdybyś miał jednym słowem określić polskich melomanów, co byś powiedział? Są głośni jak Włosi i obeznani jak Japończycy. No to piękne zdanie. To z jednej strony wielkie ciepło, ale z drugiej strony polska publiczność jest zakochana w melancholii. W końcu mieliście Chopina. Więc oni kochają Bocelliego czy moją muzykę, ponieważ uwielbiają ten pewien rodzaj krawędzi pomiędzy pięknem a melancholią i muzyką, która sprawia, że na chwilę się zatrzymujemy. Nie chcę być złośliwy wobec publiki z innych krajów, ale tam przez większość czasu zachwycają się popową papką. Włosi wiadomo. Japończycy zachwycają się każdą pojedynczą nutą. Bez względu na to, czy to ezoteryczny jazz, czy klasyka, ale to nie jest ten pełen radości i ciepła aplauz. Są bardzo powściągliwi. Polska publiczność ma w sobie miks wszystkich najlepszych cech. Grasz w tych miejscach jak Warszawa czy Katowice, wychodzisz na scenę i czujesz się jak u siebie. Wspaniale to słyszeć. Oczywiście będziesz promował album Volume 1 na tych najbliższych występach, ale jestem pewien, że playlista będzie niezwykle interesująca i szeroka. Czy możesz nam powiedzieć ciut więcej o piosenkach, które zagrasz obok tych z płyty? Tak, mam mnóstwo materiału. Moje koncerty są czymś całkowicie odmiennym od moich płyt, które z kolei są wewnętrznym, osobistym doświadczeniem słuchowym. Kiedy ktoś jest w domu, albo w samochodzie, albo ma założone słuchawki. Ale show, koncert, ma, mówiąc kolokwialnie, skopać ci tyłek. To prawdziwy jazz, zmieniające się tempa, ezoteryczna technika gry. Będziemy mieć 4 gości specjalnych na tej trasie, między innymi Chad Albee, jednego z najlepszych saksofonistów swojej generacji, skrzypka, 2 wokalistów i prawdziwe krocie materiału z różnych płyt. Będzie materiał z Live in Boston czy z Włoch i to wszystko zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jakiś czas nie było nas w Europie, jakiś czas nie było nas w Polsce i to jest to, w co wkładam dużo przemyśleń i energii, aby być pewnym, że mam znakomity skład, kiedy już do was dotrzemy. Na moment zmieńmy temat, Chris. Gdyby jakikolwiek młody, ambitny muzyk zadał ci pytanie, jak funkcjonować w muzycznym biznesie, jaką miałbyś dla niego radę? Dla mnie odpowiedź zawsze była taka sama. Jeśli jesteś w stanie zrobić wrażenie na swoich rówieśnikach, jesteś na właściwej drodze. Mam na myśli to, że opinia podróżuje szybko w muzycznym biznesie. Tak było ze mną, kiedy przeprowadziłem się do Nowego Jorku. Teraz młodzi ludzie mają możliwości związane z mediami społecznościowymi, które pozwalają im dotrzeć ze swoim przekazem bardzo szybko, czego ja na przykład nie miałem. Moja kariera rozwijała się w starym stylu. Jedyną rzeczą, jaką bym powiedział, to jeśli jesteś młody, jesteś muzykiem, pracuj na swoim warsztatem. Staraj się grać z najlepszymi muzykami i nie goń za szybkim sukcesem w mediach społecznościowych. Ponieważ one mogą być dla ciebie znakomitym narzędziem, kiedy będziesz we właściwym czasie swojej kariery. Wtedy jesteś w stanie zaakceptować ten rodzaj zainteresowania. Ale może to pójść w innym kierunku, co widzimy na przykładzie milionów młodych kobiet, ich całe życie zostaje przejęte przez świat wirtualny. Filtrują swoje zdjęcia z przyjaciółmi, mając już 13-15 lat i starają się rywalizować ze sobą. Jest czas i miejsce na to, ale kiedy jesteś młody, to najlepszy czas na pracę. W salce prób, jamowanie z innymi muzykami i zrobienie wrażenia na ludziach takich, którzy są obok ciebie. Nie zakładaj, że obudzisz się rano i w mgnieniu oka zostaniesz Jacobem Collierem. Ludzie potrzebują czasu, żeby się na to przygotować. Kiedy zaczynałeś, realia wyglądały zupełnie inaczej. Było o wiele trudniej się przebić, ale działo się to organicznie. Muzyk podróżował niemal od drzwi do drzwi i budował swoją reputację powoli. Teraz tak zwany sukces jest w wersji instant, ale wydaje się być pusty w środku. Też tak sądzisz? Tak, jest natychmiastowy, ale krótkotrwały. Wiesz, ze mną było inaczej. Najpierw na kimś zrobiłem wrażenie, potem pojechałem w trasę z Paulem Simonem, potem ze Stingiem, potem sięgnąłem po coś więcej i w pewnym momencie przedstawiciel wytwórni uznał, okej, ten gość musi działać już na swój rachunek i potrzebuje wiatru w żagle. Wtedy zaczynasz sprzedawać bilety na występy w dużych salach. A w przypadku karier wykreowanych w mediach społecznościowych nie zawsze jest to jednoznaczne z tym, że stajesz się artystą, na którego występy bilety się sprzedają. To właśnie jest podstawowa różnica. Miałem wielkie szczęście, że moja kariera wydarzyła się w starym stylu, że wytwórnia płytowa uwierzyła we mnie, krok po kroku. Tak, i ogromnie się cieszę, że tak się stało. Gdybyś mógł zmienić tylko jedną rzecz w dzisiejszym biznesie muzycznym, co by to było? Chciałbym, by znalazł się jakiś sposób na to, by młodzi ludzie mieli szansę docenić sztukę. Myślę, że tak się dzieje w wielu krajach, między innymi w Polsce. Ale w wielu miejscach, szczególnie w Ameryce, słuchają wyłącznie rapu lub popowej papki.
You know, they only listen to rap or real bubblegummy kind of pop music.
It's kind of sad. To bardzo smutne.
And somebody,
tak, nie słuchają na przykład skrzypka Joshua Bella czy Huey Wong grającej na fortepianie. Jest w tym jakaś jednostronność.
You know, there's a one-sidedness to
Ludzie w wieku od 18 do 35 lat jadą jak gdyby jednym pasem ruchu. Dopiero później, kiedy się starzeją, zaczynają dotykać innej muzyki. Chciałbym, żeby znalazł się sposób, by moja muzyka, muzyka jazzmenów, czy muzyka klasyczna, czy balet, ten nieco wyższy poziom sztuk performatywnych, miał nieco większą możliwość szerszej prezentacji na poziomie krajowym.
On a national level, not just
nie na zasadzie Taylor Swift i koniec opowieści, albo Drake i koniec opowieści. Żeby nie było to tylko niszą, dokładnie. Pamiętam twój wywiad dla PBS, gdzie mówiłeś o codziennych nawykach trębacza. Zdaje się, że użyłeś tam sformułowania yoga gry na trąbce. Czy możesz zdradzić nam nieco więcej, o co chodziło? Chodziło o rady wielkiego profesora Adama, czy coś więcej? Zbliżyłem się do jogi po poznaniu Billa Adama. Granie na trąbce w wielu aspektach przypomina ćwiczenia jogi. Ostatnio uzależniłem się od sportów samochodowych i jazda sportowym autem bardzo przypomina grę na trąbce. Jest wiele podobieństw. Rzeczy, których musisz się nauczyć, dużo przygotowań. Bez względu na to, czy jedziesz 150 mil na godzinę, czy grasz jazz na scenie z zespołem, to zmusza cię do tego, by być w pełni obecnym. Czy to słowo tu pasuje? Obecność? Tak, tak. Musisz być tu i teraz. W dzisiejszych czasach, kiedy świat idzie w tę, a nie inną stronę, media społecznościowe i tak dalej. Ludzie niby żyją w teraźniejszości, ale jednocześnie martwią się o przyszłość i zamartwiają się przeszłością. Ja podobnie też temu ulegam. Ciągle korzystam z jogi, ćwiczyłem wczoraj, ćwiczyłem dzisiaj swój oddech w grze na trąbce i kocham to.
My wind and everything good for my trumpet and I love it.
Nie, yeah. Czy twoim ulubionym polskim muzykiem jest Tomasz Stańko, czy ktoś inny? No musi być. Wiesz, Chris, jestem wielkim fanem Beatlesów i muszę zadać ci dwa pytania. Kto jest twoim ulubionym Beatlesem i jaka piosenka jest twoją ulubioną? Ciekawe, że poruszyłeś ten temat. Kiedy Beatlesi stali się znani, mieszkałem we Włoszech i byłem małym dzieckiem. Nie to, że ich nie lubiłem. Najbardziej chyba cenię Paula, ponieważ wolę brzmienie jego głosu. Głos Johna Lennona był prawdopodobnie czystszy, może lepszy, miał na pewno więcej zadzierności. Przypominał mi wokalistę Steely Dan.
You know, like Steely Dan, you know, like there's that sarcasm, oh, the, that dry,
the great band,
the dryness,
yeah.
To his, the dryness to
z tą swoją wytrawnością.
Donald Fagan, right?
Donalda Fagana. Tak jest.
You know, like that dryness. Paul has that
głos Paula miał tę słodycz, którą uwielbiam. Gdybym musiał wybrać jednego z nich, wybrałbym jego. A piosenka?
Yesterday.
Wielkie dzięki, Chris, za tę pogawędkę i mam nadzieję, że zobaczymy się w Warszawie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Trzymajcie się. Do widzenia.